Minęła godzina 16. Łukasz Jankowski, witam Państwa w popołudniu wnet. Jest informacja długo oczekiwana w Polsce, szczególnie w kręgach rządowych. Mamy potwierdzenie. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump złoży w Polsce wizytę. Będzie w naszym kraju od 31 sierpnia, kiedy wieczorem wyląduje w Warszawie, aż do 2 września, a 1 września weźmie udział w uroczystościach 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Poinformował szef gabinetu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Szczerski, zresztą kandydat na polskiego przedstawiciela w Komisji Europejskiej. Prezydencki minister podkreślił, że o szczegółach wizyty poinformuje w oficjalnym komunikacie Biały Dom. Prawdopodobnie jeszcze dzisiaj prezydent Andrzej Duda 12 czerwca w Warszawie powiedział, że prezydent USA Donald Trump otrzymał zaproszenie do Polski na obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i wiele na to wskazuje, że zrobi wszystko, aby w tych uroczystościach wziąć udział, powiedział wtedy 12 czerwca prezydent Andrzej Duda. My będziemy zbierać informacje, jak będzie wyglądać w szczegółach ta wizyta, bo jak na razie wiemy tylko o jednym punkcie, czyli o tych uroczystościach w Warszawie 1 września. Cała reszta jak na razie jest dla nas tajemnicą, ale być może już dzisiaj, już za chwilę będziemy wiedzieć, co będzie robił prezydent Stanów Zjednoczonych przez 2 pełne dni w Polsce. Zresztą teraz do Polski przyjechał, no może nie tak istotny gość, ale też ważny, bo w Warszawie swoją wizytę rozpoczął Heiko Maas, czyli szef niemieckiej dyplomacji, który weźmie udział między innymi w uroczystościach 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, które już w najbliższy czwartek, chociaż te obchody oficjalne rozpoczęły się już dziś w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego, odbyły się uroczystości związane z właśnie tą 75. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego, w których uczestniczył prezydent Andrzej Duda oraz włodarz Warszawy Rafał Trzaskowski. Przy okazji byli rzecz jasna weterani, powstańcy warszawscy i osoby, które dbają o upamiętnienie pamięci po Powstaniu Warszawskim oraz harcerze. W trakcie uroczystości wręczono odznaczenia państwowe i medale stulecia odzyskania niepodległości. Otrzymali je powstańcy oraz osoby zaangażowane w pielęgnowanie pamięci po Powstaniu Warszawskim. Głos zabrał prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że zawsze było to wielkie marzenie o wolności, mówił prezydent dzisiaj w Warszawie. Po II wojnie światowej, kiedy Polska nie była w pełni suwerenna, nie była w pełni niepodległa, nie była w pełni wolna, ten mit powstania cały czas trwał w dużym stopniu jako zakazany. Przecież tego doświadczyliście dzisiaj właśnie dzięki tamtej walce. Mamy wolną Polskę, w pełni suwerenną, w pełni niepodległą, mówił na skwerze w Parku Wolności przy Muzeum Powstania Warszawskiego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda, rozpoczynając oficjalnie państwowe uroczystości z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Oczywiście kulminacja 1 sierpnia już w ten czwartek. No i przy okazji może od razu zaanonsuję specjalny dzień w zasadzie na antenie Radia Wnet, bo i w poranku, i w południu, i w popołudniu będziemy wszędzie tam, przynajmniej będziemy się starać, gdzie będzie tętnić życie pamięci po Powstaniu Warszawskim na placach, ulicach, skwerach, także na wojskowych powązkach w Warszawie. Tam będzie Radio Wnet. To tyle z komunikatu o tym, jak się rozpoczynają te uroczystości pamięci po Powstaniu Warszawskim. Teraz trochę polityki. CBOS podkreślił przy okazji, to informacja przy okazji wizyty, potwierdzonej wizyty Donalda Trumpa w Warszawie. CBOS: większość badanych Polaków ocenia dobrze stosunki polsko-amerykańskie. Dokładnie 52% badanych uważa, że obecne stosunki polsko-amerykańskie są dobre, a jedynie 4% jest zdania przeciwnego. Tak podaje CBOS. Jeżeli spojrzeć w szczegóły tego badania, to 52%, to jest spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu do podobnego badania z marca. 32% respondentów sądzi, że stosunki są ani dobre, ani złe. To jest wzrost o 2 punkty procentowe w porównaniu z marcem. 4% respondentów powiedziało, że te stosunki są złe i to jest spadek o 2 punkty procentowe. Natomiast 12% respondentów nie ma wyrobionej opinii na ten temat. W porównaniu z marcem przybyło badanych oceniających, że beneficjentem wzajemnych relacji są głównie Stany Zjednoczone. Wzrost z 32 do 39%. Zwiększył się natomiast odsetek respondentów uważających, że korzyści z relacji odnosi głównie nasz kraj. To jest spadek z 7 do 3%. No i to wiele mówi o relacjach polsko-amerykańskich. Skoro jesteśmy już przy sondażach, to mamy sondaż dla Dziennika Gazety Prawnej, no i tam takie oto wyniki, oczywiście sondaż poparcia dla partii politycznych, bo wchodząc powoli w sezon wyborczy, tych sondaży będzie coraz więcej, no i tak jak wynika z sondażu, gdyby wybory odbyły się w najbliższą niedzielę, do lokali wyborczych poszłoby 30, na pewno poszłoby prawie 40% ankietowanych, mniej pewnych swojego udziału w wyborach było prawie 18%, a raczej nie odpowiedziało 13% wśród ankietowanych, prawie 30% zdecydowało, że na pewno nie uda się do urn wyborczych. Szukam poparcia dla partii, już mam te przysłowiowe słupki, no i one są dość zaskakujące, chociaż czołówka jest stała. Tutaj zdaniem respondentów wygrywa Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując prawie 42% głosów, dokładnie 41,7%. Daleko w tyle Koalicja Obywatelska, czyli Platforma plus Nowoczesna plus Samorządowcy plus Partia Zielonych, bo 25%. Koalicja Lewicowa, czyli SLD, Wiosna plus Razem, niewiele ponad 10%. Kukiz 15, samodzielnie podawany, dostaje ponad 5%, dokładnie 5,3%, czyli dostaje się do Sejmu. Cała reszta pod progiem, bezpartyjni samorządowcy 3%, PSL samodzielnie startując tylko 2,8%, Konfederacja 2,5% poparcia. I tak wygląda zdaniem sondażowni scena polityczna. Scena polityczna polska w tym momencie, no ale przed nami jeszcze cała długa kampania wyborcza. Jeszcze jedna informacja ciekawa na koniec tego szybkiego przeglądu wydarzeń z zagranicy. Stany Zjednoczone zwróciły się do Niemiec z oficjalną prośbą o udział w misji, której celem będzie zabezpieczenie żeglugi w cieśninie Ormus u wybrzeży Iranu. Państwo doskonale wiecie, jak niespokojnie jest w cieśninie Ormus. Mieliśmy kilka tygodni temu ataki na dwa tankowce, które zostały uszkodzone. Wiemy także, że przez cieśninę Ormus przepływa ponad połowa transportu światowego ropy naftowej. No i to pokazuje, jak bardzo istotna jest ta cieśnina, ten fragment na mapie świata, jak bardzo istotne, szczególnie dla Stanów i dla Wielkiej Brytanii, i w ogóle dla Europy Zachodniej, jest zapewnienie drożności przepływu przez cieśninę Ormus, a potem przez kanał Suezki. No i teraz, żeby to bezpieczeństwo zapewnić, Stany Zjednoczone proszą Berlin, żeby się włączył, i tą prośbą kończymy przegląd wydarzeń. Jest godzina 16:10. Zanim przejdziemy do publicystyki, no to wprawmy się. A co do pogody. Pogoda mówi jedno, będą burze, i to w całym kraju, i ja to mogę zaznaczyć, bo w Warszawie powoli niebo zasnuwa się chmurami, a już tylko wyglądać jak zaraz, tak jak było wczoraj, przyjdzie do nas burza. W Krakowie też będzie pewnie podobnie. No to na ten burzowy humor my mamy jedno rozwiązanie, to jest muzyka. Na raz pościmy muzycznie popołudnie od Gorana Bregovicia z legendarną piosenką Kalaszników.
Popołudnie wnet.
No i z tym bałkańskim duchem bierzemy się do roboty publicystycznej. Przy telefonie Zbigniew Kuźmiuk, doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu, EKR, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, panie pośle.
Witam pana redaktora, witam słuchaczy Radia Wnet.
Nie wiem, czy w ramach partii władzy jest jeszcze ten duch rewolucyjny, żeby zmieniać otoczenie, które jest dookoła. Nie wiem, czy ten duch rewolucyjny, żeby zmieniać Unię Europejską, jest także w Europarlamencie, który rozpoczął swoje prace. Teraz to prawda przerwa, no bo sierpień to za chwilę sierpienia to czas, kiedy w Unii Europejskiej niczego nie da się załatwić, bo wszyscy urzędnicy i politycy wyjeżdżają na urlopy. No ale Komisja Europejska pyta państwa Unii Europejskiej o to, kto ile przyjął migrantów. Włosi odmówili odpowiedzi. Kryzys migracyjny wraca, panie pośle?
To znaczy, szczęśliwie dzięki polityce włoskiej, ale to nie europejskiej, tylko włoskiej, udało się opanować tę sytuację. Do pewnego, oczywiście, do pewnego poziomu Włosi zawarli jednak porozumienie z rządem libijskim, wyposażyli w odpowiedni sprzęt straż przybrzeżną i w związku z tym tych kursów łodzi jest mniej niż było poprzedniego lata. Co więcej, no, zamknęli także swoje porty. To spowodowało, że ta fala migracyjna z północnej Afryki jest mniejsza, no ale oczywiście problem ciągle istnieje, bo przemytnicy radzą sobie trochę inny sposób, przemycają teraz imigrantów do Hiszpanii. Moim zdaniem bez rzeczywiście takiego bardzo silnego wzmocnienia granic zewnętrznych i mocniejszej pomocy na miejscu, ten problem cały czas będzie istniał.
Panie redaktorze, teraz chodzi o 130 imigrantów z Afryki, których odmówiło wpuszczenia rząd włoski. Teraz komisja chce gdzieś tych imigrantów, mówiąc brutalnie, ulokować. I pytanie, czy to nie jest kolejny mechanizm, który by przekładał kompetencje polityki migracyjnej z państw członkowskich do Komisji Europejskiej?
Szczęśliwie, panie redaktorze, jest tak, że za politykę azylową odpowiadają państwa członkowskie i gdyby, oczywiście są próby przeniesienia tej kompetencji na Brukselę, ale moim zdaniem wiele państw zwyczajnie się na to nie zgodzi, znając praktykę ostatnich paru lat. No mamy ustalenia jednego ze szczytów, że polityka migracyjna, przyjmowanie imigrantów to jest rzecz dobrowolna i są kraje, które chcą to robić, więc niech to robią. Zresztą podejście nowej przewodniczącej Komisji Europejskiej no jest, można powiedzieć, w tej sprawie takie trochę bardziej globalne niż było do tej pory. Przypominam taką wypowiedź nowej pani przewodniczącej, która powiedziała, że no, trzeba zwracać uwagę na przykład na to, co mówi Polska, bo Polska przyjęła przez ostatnie lata 1,5 miliona imigrantów z Ukrainy i nie upomina się o żadne europejskie pieniądze w związku z tym. Więc mam nadzieję, że nowa Komisja Europejska na ten problem imigracyjny popatrzy całościowo, że to nie jest tylko południe Europy i migracja z Afryki, ale także wschód, a Polska odpowiada za dużą część granicy wschodniej Unii Europejskiej. Imigracja między innymi z Ukrainy i innych państw dawnego Związku Radzieckiego.
Chociaż
miejmy nadzieję, że ta polityka będzie teraz rozsądniejsza.
Przewodnicząca elekt Komisji Europejskiej no, mówiła o tej kwestii migracji, nawet o tym wspominała w Warszawie w czasie rozmów z Mateuszem Morawieckim, wspominając, że to jest element, który różni Warszawę i Brukselę, różni polski rząd i Komisję Europejską. No i pojawia się ten pomysł francuski, żeby jednak wrócić do modelu przymusowej relokacji migrantów, którzy przychodzą do Unii Europejskiej jako do całości. No i pytanie, czy w tej nowym Europarlamencie, gdzie jednak trochę mniej siły ma prawica niż żeśmy się spodziewali, niż państwo się spodziewali, trochę więcej siły mają zieloni, a zwłaszcza liberałowie, to takie pomysły mogą mieć coraz większe szanse realizacji.
Zobaczymy, jak to będzie, jak słusznie zauważył pan redaktor. No, we wrześniu czekają nas przesłuchania kandydatów na komisarzy. Jeżeli uporamy się z tym do końca października i że nowa komisja będzie powołana przez parlament w nowym składzie. I wtedy zobaczymy. Pani nowa przewodnicząca elekt, jak ją pan zgrabnie nazwał, ona wtedy, kiedy miała być wybierana, rzeczywiście wygłosiła takie przemówienie w Parlamencie Europejskim, w którym bardzo wyraźnie zabiegała o głosy właśnie lewicy i liberałów. Ale ponieważ części tych głosów nie dostała i bez naszego poparcia, także prawdopodobnie kilkunastu posłów włoskich z ugrupowania pana premiera Di Maio, nie zostałaby tą przewodniczącą, co wyraźnie widać po tym jej wyniku. Myślę, że nabrała respektu do prawej strony Parlamentu Europejskiego i polityka przez nią realizowana będzie jednak troszeczkę inna niż te jej wcześniejsze zapowiedzi. Powiem bardzo brutalnie, moim zdaniem lewica europejska chciała panią von der Leyen upokorzyć w świetle Jupiterów. Otóż obiecano jej poparcie publicznie, szefowa frakcji socjalistów mówiła, że cała frakcja ją poprze, a poparło ją około 70% tej frakcji, więc gdyby nie te głosy dodatkowe, o które zabiegało otoczenie pani von der Leyen, zostałaby w świetle Jupiterów upokorzona. Przypomnę, że uzyskała zaledwie 9 głosów więcej niż te 50% i jeden głos. I moim zdaniem z tego powinna wyciągnąć wnioski. Zresztą jej wizyta w Warszawie i ponad dwugodzinne rozmowy z premierem Morawieckim, jak sądzę, są elementem tej zmienionej strategii. Więc ja bym do tego, panie redaktorze, podchodził spokojnie. Co więcej, powiedzmy sobie szczerze, lewica i całe to środowisko liberalne zostało rozsierdzone przez utrącenie i guru pana Timmermansa.
A skoro jesteśmy przy panu Fransie Timmermansie, to pojawiła się spekulacja, czy medialny fakt, tak to oksymoronicznie nazwijmy, że nie będzie on, będzie w komisji, tylko że nie obejmie taki, kto odpowiada za praworządność.
Rzeczywiście ta informacja pojawiła się po wizycie pani von der Leyen w Polsce. Miejmy nadzieję właśnie, że tak będzie. No pierwsze my zobaczymy, czy w ogóle deleguje go, zaproponuje go holenderski rząd. Z tych wcześniejszych informacji wynikało, że mimo tego, że ten rząd ma charakter centrowy, to jednak zaproponuje na komisarza lidera partii lewicowej. Pan Timmermans w ogóle znalazł się w trudnym położeniu, bo on był prawie pewien tego, że będzie jednak przewodniczącym Komisji Europejskiej. Nie objął mandatu, bo rzeczywiście przewodził holenderskiej lewicy i dość powiedzieć, że ta lewica w Holandii wygrała wybory do Parlamentu Europejskiego minimalną ilością głosów nad tą partią obecnego premiera, ale jednak wygrała. I on bardzo długo zwlekał, licząc właśnie na ten wybór na przewodniczącego, nie objął mandatu i ostatecznie, mówiąc szczerze, za chwilę będzie przecież byłym komisarzem i gdyby rząd holenderski go nie zaproponował, no to będzie poza polityką europejską. Ale nie wyprzedzajmy wypadków. Dobrze by było, nawet jeżeli znajdzie się w Komisji Europejskiej, to żeby nie zajmował się rzeczywiście sprawami praworządności, dostał jakąś tekę, nie wiem, gospodarczą i żeby w tym obszarze się wykazał, bo trzeba uczciwie, panie redaktorze, powiedzieć, że oprócz tego, że zantagonizował rządy kilku krajów, to w tej sprawie praworządności nie posunął Unii Europejskiej nawet o krok. No bo
tego, panie pośle, nie wiemy. We wrześniu ma być wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który dotyczy polskiego systemu sądownictwa.
Panie redaktorze, ja bym do tego
dotyczy
bardzo
KRS-u.
Spokojnie podchodził. Jeżeli popatrzymy, jak niemiecki Trybunał Konstytucyjny uważa, że wyroki Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości mogą być ostatecznie oceniane przez ten Trybunał, to poczekajmy. Widzę, że Niemcy podpowiadają nam, jak do tych wyroków podchodzić.
Ale panie pośle, czy z tego, co pan mówi, wynikałoby, że po pierwsze wy już się spodziewacie werdyktu, że obecny kształt KRS jest niekonstytucyjny, a w związku z tym izby w Sądzie Najwyższym nowe
nic takiego się nie
działają niezgodnie z prawem europejskim.
Poczekajmy na to rozstrzygnięcie, zobaczymy, jakie ono będzie. Nie sądzę, żeby kwestionowano wybór KRS-u w sytuacji, kiedy robili to sędziowie i w części politycy. Gdzie indziej takich wyborów dokonują sami politycy i okazuje się to być zgodne z praworządnością europejską. Więc podchodźmy do tego spokojnie, a ten przypadek niemiecki tylko pokazuje, że Niemcy, które są kilkadziesiąt lat w Unii Europejskiej, podchodzą do rozstrzygnięć instytucji europejskich z dużym dystansem. I dobrze by było, żebyśmy jako Polacy także się tego samego nauczyli.
Panie pośle, to jeszcze pytanie o politykę krajową. Kiedy my tutaj rozmawiamy sobie w formie połączenia telefonicznego, to na Nowogrodzkiej trwa posiedzenie Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości. Ustalane są listy w ostatnich kilkudziesięciu, 25, jak dobrze pamiętam, albo
21
okręgów wyborczych, żeby całe listy już ustalić i je opublikować. Kiedy się patrzy na te już oficjalne jedynki, to tam 60% nazwisk do tej pory nigdy nie liderowało liście w jakimkolwiek okręgu. To by pokazywało, że także te pozostałe miejsca na listach mogą być bardzo inne od tych, które uzyskały akceptację wyborczą w roku 2015.
Znaczy, panie redaktorze, powiedzmy otwartym tekstem, to znaczy w zasadzie chyba wszyscy posłowie, w każdym bądź razie 90 parę procent, znajdzie się na tych listach wyborczych, podobnie z senatorami. A oczywiście ma pan rację, rzeczywiście wielu listom liderują ludzie, którzy do tej pory liderami nie byli. To tylko pokazuje, że nasze środowisko otwiera się na nową generację polityków i tak powinno być w każdej partii. Myślę, że dzisiaj ostatecznie te listy zostaną zatwierdzone. Tam zapewne będzie tak, ponieważ mamy dwójkę koalicjantów, że prezydium naszej partii uzyska zgodę na dokonywanie zmian, kolejności pewnie już drobnych, więc nie wiem, czy ta publikacja nastąpi już dzisiaj, ale z grubsza zapewne przynajmniej czołówki tych list we wszystkich okręgach wyborczych zapewne zostaną już po dzisiejszym posiedzeniu Komitetu Politycznego podane.
To będziemy czekać na te oficjalne listy wyborcze. To jest rzecz istotna dla polityków, ale dla wyborców chyba nie aż tak bardzo istotna jak program, jak to, co państwo obiecają, że zrobią w kolejnych 4 kadencjach. Mamy piątkę Kaczyńskiego, która już jest realizowana. Wszystkie projekty z tej piątki już zostały przez Sejm uchwalone i w zasadzie podpisane przez prezydenta. Teraz zaraz 1 października wejdzie obniżenie PIT-u dla wszystkich z 18 do 17 punktów procentowych.
Tak, ma bardzo ważna zmiana, panie redaktorze. Tam oprócz tej obniżenia stawki o 1 punkt procentowy mamy także do czynienia z podwojeniem kosztów uzyskania przychodów. Sumarycznie to będzie dla osób, które ocierają się o średnią, to będzie oszczędność rzędu około 1200-1300 zł rocznie, a więc to będzie takie podwójne 500+. Dla większości podatników przypominam, że ta zmiana dotknie około 25 milionów Polaków, tych, którzy odprowadzają podatek dochodowy od osób fizycznych.
To wiemy, co się stanie 1 października, ale pytanie, czy będzie coś jeszcze, bo...
Panie redaktorze, program zostanie ujawniony na przełomie sierpnia i września. Na pewno w dalszym ciągu będziemy kontynuowali politykę społeczną, którą realizujemy przez...
Ale to ja się nie pytam o szczegóły, tylko o kierunek, czy jeszcze przed wyborami...
No właśnie, będziemy realizowali politykę społeczną, którą zapoczątkowaliśmy 4 lata temu. Przypominam, że było zobowiązanie wypłaty 13 emerytury w kolejnych latach, jeżeli Prawo i Sprawiedliwość wygra te wybory i będzie miało bezwzględną większość w parlamencie. Zapewne będzie pakiet dla przedsiębiorców. To jest grupa, która czeka na...
Ale na czym taki pakiet miałby polegać? Bo już mieliśmy tych pakietów w tej kadencji dla przedsiębiorców.
To prawda, panie redaktorze, no, rzeczywistość gospodarcza na świecie, w Europie, także w Polsce jest dosyć skomplikowana. W związku z tym cały czas trwa weryfikacja.
A jak rozumiem to, co pan poseł mówi, że będzie kolejny pakiet dla przedsiębiorców, to by wskazywało, że dotychczasowe całe pakty legislacyjne nie spełniły swoich oczekiwań,
nie, panie
swoich zamierzeń.
Nie, ułatwienia dla przedsiębiorców są bardzo liczne. Nie będę ich wymieniał, bo nie mamy na to czasu. No przede wszystkim, wie pan, obniżenie z 19% do 9% stawki podatku dochodowego od firm. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że rzadko który polski przedsiębiorstwa zakłada spółkę albo z
ograniczoną odpowiedzialnością,
albo akcyjną, żeby płacić 9%. Ale właśnie pani Emilewicz zaproponowała i Sejm to przyjął ustawę o tak zwanej prostej spółce. Ona wprawdzie jest adresowana do tych startupów, ale myślę, że będzie zjawisko powszechniejsze. To jest, mam nadzieję, że to za chwilę zostanie podpisane przez prezydenta. Naprawdę będzie bardzo prosto założyć spółkę i płacić podatek dochodowy według stawki 9%. Do tego przedsiębiorców zachęcam. Ja wiem, że to często jest jednoosobowa działalność gospodarcza i to dla wielu jest atrakcyjna forma prowadzenia działalności gospodarczej, ale miejmy nadzieję, że właśnie ta prosta spółka będzie zachętą do przekształcenia tej działalności właśnie w oparciu już o kodeks spółek i tym samym będzie upoważniało to do płacenia podatku w wysokości 9%.
Pytanie do ekonomisty, panie doktorze, co powinno się przede wszystkim w takim pakiecie, kolejnym pakiecie dla przedsiębiorców znaleźć i powinno być realizowane od razu w nowej kadencji?
No przede wszystkim, wie pan, znaczące ciągłe uproszczenie przepisów pozwalających na rozpoczęcie działalności gospodarczej, ale także na przykład szykowana jest bardzo poważna nowelizacja prawa budowlanego. Wiemy, że doskonale, że to blokuje właśnie działalność drobnych przedsiębiorców, którzy chcieliby takie inwestycje w budownictwie mieszkaniowym realizować. Robią to teraz wielcy deweloperzy, którzy trochę, mimo tego, że jest ich sporo, to jednak zmonopolizowali rynek. Gdybyśmy poprawili prawo właśnie w tym zakresie i umożliwili właśnie, żeby było ono prostsze, być może więcej podmiotów gospodarczych zajęłoby się budowaniem chociażby mieszkań na wynajem. Więc tego rodzaju rozwiązania będą. Ja nad tym pakietem nie pracuję. On powstaje w kancelarii premiera i w resortach, ale myślę, że będzie ten nacisk na pewne przywileje czy ułatwienia w działalności przedsiębiorców jest konieczny, no powiedzmy sobie otwarcie. Małe i średnie przedsiębiorstwa odpowiadają za 75% polskiego PKB i za ponad 70% zatrudnienia w polskiej gospodarce. Jest najwyższy czas, żeby ci przedsiębiorcy zostali dojrzeni przez państwo i żeby ich także wspierać.
I to są być może istotne słowa, bo wskazują, że do tej pory nie byli aż tak bardzo doceniani, jakby to wynikało z danych ekonomicznych. Doktor Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Europarlamentu.
Bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam pana redaktora i słuchaczy Radia Wnet.
Dziękujemy i do usłyszenia, do zobaczenia. Mamy godzinę 16:33. Teraz piosenka klimatyczna, bo w Warszawie zrobiło się pochmurno i duszno. Tak duszno, że naprawdę zacząłem z utęsknieniem czekać na burzę, która być może już całkiem niedługo zamelduje się w Warszawie, ale zanim to nastąpi, to wspomnienie, bo to już minął rok. Rok i dzień od śmierci Kory Jackowskiej. Zespół Manam Krakowski z Plina. Tam są takie słowa, że z tęsknotą myślę o burzy.